były robione takie badania, jedna z dostawców voicebotów zrobił, z których wynika, że Polacy nie mają problemów z tym, że dzwoni do nich voicebot pod warunkiem, że wiedzą, że to jest voicebot.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.
Cześć Andrzeju, miło Cię widzieć, po półtora roku temu rozmawialiśmy ostatnio w NOPS-ie. Co się u Ciebie cześć, wydarzyło w ciągu tego ostatniego półtora roku?
Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście, to był bardzo taki szalony chyba okres dla mnie i dla nas wszystkich. Pandemia, inne takie różne uwarunkowania, które spowodowały, że te pół roku przynajmniej mi minęło błyskawicznie. No ale jak gdyby przez te półtora roku pozostałem wierny moim zainteresowaniom, a nawet trochę je rozszerzyłem, bo półtora roku temu rozmawialiśmy o robotyzacji procesów, a teraz zajmuję się jak gdyby kolejnym krokiem w robotyzacji, czyli hiperautomatyzacją.
No właśnie, ta hiperautomatyzacja to bardzo mocno też się rozwinąłeś, jeśli chodzi o social media, bo po prostu gdzie się nie ruszę, to Andrzej Sobczak firmuje jakieś fajne wydarzenie albo inicjatywę. Może kilka słów, jakbyś powiedział, co na 2022 szykujesz nam tutaj.
Jasne. Rzeczywiście próbuję dotrzeć tutaj do osób zainteresowanych w Polsce tą tematyką, albo nawet jeszcze niektóre nie wiedzą, że powinny się zainteresować tą tematyką, bo tu cały czas mamy problemy z tym, że jest grupa firm, która, jak wynika z badań, które zrobiłem w 2021 i 2020 roku, bardzo głęboko weszła w automatyzację, robotyzację procesów. I to są zwykle duże firmy sektora bankowego, ubezpieczeniowego, trochę telekomunikacja. Jest taka grupa firm, która stara się gonić, czyli share serwisy, BPOsy, teraz bardzo retail przyspieszył, handel taki też e-commerce'owy. Natomiast jest spora grupa przedsiębiorstw, która jeszcze nie widzi i nie zdaje sobie korzyści z hiperautomatyzacji. W związku z tym, żeby ich tak trochę uświadomić i jakby pokazać, jakie możliwości dają te rozwiązania z tej kategorii, no to jakby uruchomiłem kilka inicjatyw. Pierwsza rzecz to taka duża seria ogólnopolskich konferencji, hiperautomatyzacja. W sumie uczestniczyło w nich ponad 5000 osób. Najbliższa jest 23 marca. Mam nadzieję, że też będzie około 1500-2000 uczestników. 3 streamy, a najważniejsze to wszystko jest za darmo. Online, za darmo dla każdego zainteresowanego. Druga taka duża inicjatywa, którą robię, to Mocarze Hiperautomatyzacji, czyli konkurs dla firm, które już wdrożyły u siebie jakieś rozwiązania z zakresu RPA, process mining, low-codów, no-codów, chatbotów, voicebotów i które chcą się tym pochwalić i pokazać, jak faktycznie te rozwiązania wpłynęły na ich efektywność biznesową. Bo wielu dostawców o tym mówi, że to poprawia, polepsza, ale pytam się, a o ile? I mówię, sprawdzam. I tutaj celem tego konkursu jest sprawdzenie właśnie efektywności wdrożeń z tego obszaru. No i taka jeszcze dwie takie troszkę też dodatkowe działania, czyli budujemy mapę dostawców rozwiązań z zakresu hiperautomatyzacji. Jestem strasznie dumny, że tam jest aż tyle firm z Polski, zwłaszcza w obszarze chatbotów, voicebotów, kwestii związanych z low-codami czy BPMS-ami. Polscy dostawcy, którzy wdrażają rozwiązania i w Polsce, i na świecie. I to jest też taka darmowa, nieodpłatna inicjatywa, każdy może dodać się i myślę, że z kolei tak ich beneficjentem, odbiorcą takiej mapy są użytkownicy końcowi. Teraz idziemy krok dalej, czyli budujemy jeszcze nie tylko dostawców, ale firmy, które są partnerami tych dostawców. I ostatnia rzecz, która cały czas raczkuje, bo nie mam czasu, ale mam nadzieję, że do marca wystartujemy produkcyjnie, czyli taka polska społeczność hiperautomatyzacji, liderzy AI. Więc rzeczywiście trochę się dzieje, no ale mam nadzieję, że to przyniesie wymierny efekt w postaci zbudowania świadomości na rynku polskim.
Nie nudzisz się, jednym słowem.
Nie nudzę się.
A widać, że chyba szuka sobie dodatkowego zajęcia.
Mam trójkę dzieci. Wiesz, zawsze mogę powiedzieć żonie, że słuchaj, żona, no ważne sprawy, ty musisz się zająć dziećmi, mam bardzo tolerancyjną i kochaną żonę. Tak, ale rzeczywiście no, do tego jeszcze dochodzą badania w tym obszarze, które normalnie robię na uczelni, przecież jakieś książki, artykuły z tego obszaru, więc tak. No, staram się łączyć różne tej perspektywy.
Czy znając twoją pomysłowość, to myślę, że jakąś tam hiperautomatyzację wdrożyłeś w tych procesach też tutaj, pozazawodowych po prostu. Czy tak nie, czy jeszcze tutaj nie ma za bardzo narzędzi ciekawych?
Hiperteściową. Naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć na teściową. Nie mogę złego słowa powiedzieć na teściową.
Od kiedy ciebie znam, teściowa zawsze jest chwalona. Trzeba takie dobre trendy, trzeba walczyć ze stereotypami, trzeba dobre trendy, ale dobrze, to do rzeczy. To dziękuję bardzo. Będziemy informacje gdzieś tam pewnie podsyłać o tych twoich inicjatywach i tutaj polecam śledzenie profilu tego, bo Andrzej bardzo mocno w social mediach siedzi, mimo tego, że tutaj jakby zajmuje się bardzo mocno merytoryką. Warto, no, u ciebie bardzo dużo się kotuje, że tak powiem. Dzisiaj postanowiliśmy tak troszkę eksperymentować z nową formą. To znaczy nagramy sobie odcinek, zobaczymy jak nam się rozmowa potoczy, ale spróbujemy to podzielić na jakieś takie dosyć krótkie, zamknięte obszary, jakby części, żeby łatwo było potem zrobić też, pracować z takimi treściami krótszymi. Bo wydaje się, że odbiorcy takich nagrań chcieliby jednak krótsze formy, łatwiej przyswajalne otrzymywać. I mamy takie dwa tematy, jak sobie ustawialiśmy. Mamy temat związany z mapą narzędzi, bo chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o tym, jak w ogóle wygląda słownik pojęć dotyczących hiperautomatyzacji, bo tutaj tego się robi bardzo dużo i zaczynamy rozmawiać też o rzeczach, znaczy o rozumieniu pewnych pojęć. No i mamy też taki blok związany z rozwiązaniami etasionowymi. To bierzemy na początek może mapę, co?
Spróbujmy od mapy zacząć.
Na swoich portalach, ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale to chyba Romonomika, jest mapa pojęć związanych z hiperautomatyzacją.
Tak, Romonomika.pl, zapraszam.
Gdybyś mógł chwilkę opowiedzieć o tym, jak twoim zdaniem dzisiaj ta część związana z taką bazą jakby pojęciową w hiperautomatyzacji wygląda?
Jasne. Sam termin hiperautomatyzacja został wprowadzony przez Gartnera pod koniec 2019 roku i on już wtedy oznaczał łączenie różnych technologii do automatyzacji, czyli i roboty, i chatboty, i voiceboty, i narzędzi wspomagających, chociażby proces mining, okraszonych dawką sztucznej inteligencji, taką szczyptą sztucznej inteligencji. Bo zauważono, że same roboty programowe, czyli roboty budowane za pomocą narzędzi RPA czy RDA, są po prostu niewystarczające i trzeba czegoś więcej. I teraz obecnie na hiperautomatyzację można spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest taka, że to jest właśnie pewna grupa połączonych ze sobą narzędzi, które służą do automatyzacji procesów, a druga taka perspektywa to jest to, że to jest pewne w ogóle podejście, pomysł na automatyzację. Bo tak jak pierwszym pomysłem parę lat temu popularnym w Polsce były same roboty, tak to mówiliśmy, to zautomatyzujmy procesy za pomocą robotów, to teraz jest drugie podejście, to zrobotyzujmy, czy zautomatyzujmy procesy, korzystając z różnych narzędzi. Czyli to jest jeden z strony, można powiedzieć, stos technologiczny, a z drugiej strony pewna filozofia podejścia do automatyzacji, żeby, i to jest jakby kluczowe, co jest wyróżnikiem hiperautomatyzacji, żeby proces był w możliwie szerokim stopniu zautomatyzowany, czyli taki święty graal end-to-end proces, bo jak stosujemy automatyzację za pomocą robotów, to mamy tak naprawdę automatyzację w poszczególnych działaniach, pewnych krokach, czasami pod procesie. A wartość biznesowa jest wtedy, kiedy uda się tego człowieka zminimalizować i wycofać z całego procesu, albo zostawić tylko mu rolę nadzorczą. I co to oznacza, jak to wpływa na stos technologiczny? Są dwie rzeczywistości. Taka trochę metodyczna, którą my staramy się ułożyć i którą właśnie staram się przedstawić w jakichś tam modelach referencyjnych, które udostępniłem na Robonomice, które były oczywiście dyskutowane też z rynkiem. To nie tak, że Sobczak usiadł i napisał, tylko ja się kontaktowałem z dostawcami, pytałem się, co oni o tym sądzą, z firmami wdrożeniowymi, z klientami końcowymi. I jest też rzeczywistość dostawców, którzy często wpychają swoje rozwiązania pod hasłem hiperautomatyzacja. No dla mnie takim przypadkiem dosyć skrajnym to było to, że dostawca usług wysyłania poczty mailowej mówi, że jest hiperautomatyzacja. No chyba nie do końca. Więc jak popatrzymy na to, co ja bym powiedział tak z grubego palca się mieści w hiperautomatyzacji, to na pewno są to chatboty i voiceboty. Na pewno są to kwestie związane z narzędziami RPA i RDA. Na pewno są to kwestie związane z narzędziami BPMS, inteligentnymi BPMS-em. Na pewno są to low-kody i no-kody. Na pewno są, to jest to nowa klasa rozwiązań, którą my nazywamy cloud integration. No i jeszcze takie dodatkowe rzeczy, to gdzieś z tyłu możemy pomyśleć o narzędziach wspomagających typu process mining, task mining. I też jest taka grupa narzędzi, która tak trochę jest na przecięciu hiperautomatyzacji i jak gdyby z kwestii związanych z uczeniem maszynowym, no-code, low-code, AI. Czyli tak naprawdę narzędzia, które pozwalają budować rozwiązania bardzo się nie wykorzystujące sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, ale bez kodowania. I to wszystko zebraliśmy w worek, czy określiliśmy mianem hiperautomatyzacja.
A jak oceniasz dojrzałość narzędzi w poszczególnych obszarach?
Jasne, to jest tak, na pewno ten rynek bardzo się mocno rozwija i rośnie i tutaj my już myślę mówimy o wartości rynku liczonej w setkach miliardów euro w skali oczywiście świata, bo tych dostawców są tysiące. Ja na mapie udostępniłem troszkę ponad setkę dostawców, bo dla mnie kluczowe jest to, że nie to, że jest dostawca, tylko że jest dostawca ze wsparciem w Polsce, albo jest to na tyle proste narzędzie, że sobie klient sam poradzi. I teraz oczywiście to zróżnicowanie dojrzałości jest silnie zależy od kategorii. Chyba najbardziej rozwinięte, takie wygrzane rozwiązania to są BPMS-y, no bo one od zawsze są, chociaż też trzeba pamiętać, że się zmieniła zupełnie generacja BPMS-ów. To nie są te ciężkie BPMS-y, rozwiązania IBM-owe, to są raczej rozwiązania typu Camuda, która jest lekka, która często jest w modelu open source'owym. Bardzo silnie rozwinęły się też narzędzia teraz do robotyzacji procesu, zwłaszcza tej wielkiej trójki, czyli YPath, Automation Anywhere, Blue Prism. Bardzo silnie też następuje rozwój narzędzi do low-codów, no-codów, typu takich topowych jak Mendix czy OutSystems. Na pewno w niektórych kategoriach też widać troszkę mniejszą dojrzałość, jak mówię, cloud integration, bo to jest pomysł, który się rozwija od 3-4 lat, więc jeszcze tutaj te narzędzia cały czas się dobudowują. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że jest jedna rzecz, to jest jak gdyby perspektywa dojrzałości, a druga dopasowania do warunków lokalnych, bo tu chodzi mi o chatboty i voiceboty. Jest strasznie dużo case'ów w internecie, jak wspaniale chatboty i voiceboty hulają na świecie. Kiedy one pracują, czy obsługują język, nie wiem, angielski, niemiecki, hiszpański, czy nawet chiński. Natomiast zwracam uwagę, że chatboty i voiceboty są silnie uwarunkowane tutaj językiem polskim, jeżeli chodzi o nasz kraj. No i tutaj na przykład ten rynek jest moim zdaniem bardzo silnie zdominowany przez polskich dostawców. I ich narzędzia cały czas się rozwijają. Jeszcze nie są aż tak super, hiper gotowe, natomiast one się bardzo silnie rozwijają.
Żyjemy w dobie jakby pełnej integracji z internetem, więc jak taki viral się jakiś czas temu pojawił, jak chyba chłopiec czy ktoś tam rozmawia właśnie z takim chatbotem, fotowoltanika chyba tutaj ostatnio sporo roboty fajnej robiła, sporo fajnych case'ów dostarczała. To widziałeś ten filmik?
Ja muszę zaprotestować, zostałem pouczony przez dostawców voicebotów, że to wcale nie jest voicebot, bo on byłby bardziej inteligentny. To jest osoba, która puszcza skrypty według określonego scenariusza. Czyli to jest taka pani, która czy pan, która siedzi na call center, ma nagrane skrypty i w zależności od tego, co usłyszy, to wtedy naciska przycisk i uruchamia odpowiedni skrypt.
Poważnie? To ja nawet nie wiedziałem. No to ciekawostka.
Naprawdę.
To nie mogłaby rozmawiać w tym czasie?
Też myślałem, że voiceboty i też to wyciągnąłem.
Jeszcze raz. Nie mogłaby rozmawiać zamiast klikać, żeby puszczać jakieś nagrania?
Szybciej. Chyba to następuje. Po drugie, tutaj w call center przy tego typu sprzedaży bardzo liczy się powtarzalność, dokładne sformułowanie pewnych zdań, myśli, No i zakładam, że to, te nagrania powodują, że to jest bardziej powtarzalne. Poza tym jest ładny dźwięk, ładny głos, nie ma szumu w tle.
No to taka ciekawostka, ale to pokazuje też, że ten internet dotyka nas wszystkich. Gdzieś tam na takie filmiki zwracamy jednak uwagę i to przenika się, tak? Taka trochę zabawa, trochę rozrywka, ale no tutaj garść jakichś ciekawych informacji. No to fajnie, że na call center siedzą osoby, które teraz robotyzują voiceboty, czyli odpalają kawałki.
Tak by można było powiedzieć, chociaż oczywiście patrząc na to, co się dzieje od strony w gospodarce, gdzie jednak są dwa trendy. To rzecz może oczywista, ale koszt pracownika rośnie dramatycznie i dostępność pracowników spada, bo po prostu mamy wymianę pokoleniową, tak? Coraz mniej jest osób młodych, które chcą pracować w takiej pracy, no nazwijmy to nieporywającej, żmudnej i tak sobie opłacanej. I ja myślę, że to jest kwestia czasu, ale bardziej 3-5 lat, żeby rzeczywiście bardzo dobrze działające voiceboty się pojawiły w warunkach tutaj polskich i wtedy będziemy mieli rzeczywiście problem z odróżnieniem, czy do nas dzwoni człowiek, czy osoba. Były robione takie badania, jedna z dostawców voicebotów zrobił, z których wynika, że ludzie, Polacy, bo to są kulturowe bardzo silnie istotne, że to jest tak, Polacy, nie mają problemów z tym, że dzwoni do nich voicebot pod warunkiem, że wiedzą, że to jest voicebot.
O voicebotach to moglibyśmy sobie oddzielny odcinek nagrać, bo to chyba ciekawy temat właśnie. Fajny ten wątek poruszyłeś, tak? Właśnie o to chodzi, że może nie oszukujmy się, że to jest człowiek fizyczny, tylko powiedzmy sobie, że to dzwoni jakiś automat, który ma załatwić jakąś sprawę. Ale to, żeby nam czas nie uciekł za bardzo. To mnie jedna rzecz jakby bardzo intryguje i chciałbym o tym z tobą pogadać, bo tak jak powiedziałeś o dostawcach RPA-ów, którzy w ciągu ostatnich lat to kosmos się rozwinęli, tak? Ja nie wiem, czy w ogóle dzisiaj można było ich nazywać dostawcami RPA-ów. Zerknąłem, tylko już dokończę, zerknąłem sobie na stronę właśnie UiPath'a i oni tam mają 20 kilka różnych produktów, tak licząc powiedzmy na szybko, w menu tym, no. I kolejne rzeczy, o których mówisz, tak? One się tam ze sobą przeplatają. No Appian jako IBPMS w czołówce swego czasu, tak? Czy nadal Gartnera, to też RPA, low-code, no-code i tak dalej. Jak się klienci mają w tym wszystkim odnaleźć? Bo to nagle się okazuje, że niby mogą wybierać spółek, a te półki są totalnie pomieszane.
Tak, to jest kilka jak gdyby tematów. Na pewno to, że nie mówimy już teraz o narzędziach, tylko bardziej o platformach. To jest jedna rzecz, czyli czymś bardziej szerokim, otwartym, którym pozwala na integrację i wykorzystanie różnych technik do automatyzacji. Po drugie, firmy rzeczywiście się bardzo zbroją, czyli firmy, które zaczynały jako dostawcy BPMS-ów, kupują dostawców robotów, firmy, które kupują, rozwijały się jako dostawcy robotów, kupują narzędzia do proces miningu, wszyscy kupują firmy, które wdrażają chatboty, voiceboty. Na rynku jest sporo małych i średnich przedsiębiorstw, których główną misją, mówimy głównie o zagranicy, jest sprzedaż się większemu graczowi. No i tak naprawdę myślę, że za jakiś czas ten rynek może być faktycznie dosyć mocno skonsolidowany, czyli będą dostawcy oferujący całą paletę rozwiązań z zakresu hiperautomatyzacji. I na pewno tutaj można wskazać UiPath, tak jak ty powiedziałeś, ma bardzo bogate portfolio. Mało kto wie, że ma chatbota, ma low-coda, ma API management, ma oczywiście RPA, ma proces, i tak można by było wymieniać. Na drugim jak gdyby brzegu jest Microsoft, narzędzia low-code, narzędzia proces miningowe, narzędzia do automatyzacji po API, oczywiście całe mnóstwo usług kognitywnych w chmurze, SharePoint jako pewna platforma łącząca to wszystko, więc tu jest druga kategoria, taki duży dostawca. Appian w swojej niszy gdzieś tam bardzo silnie też działa. IBM, nie możemy zapominać o nim. On może nie jest jakiś teraz tak kojarzony wprost z rynkiem hiperautomatyzacji, ale ma bardzo bogate portfolio, więc tych dostawców można by było tutaj bardzo, bardzo pokazywać. I teraz jak się w tym klient ma odnaleźć? Jak gdyby tu trzeba zagadnienie spojrzeć chyba z kilku aspektów. Pierwszy aspekt to to, że często są to rozwiązania drogie i ich wdrożenie moim zdaniem jest często powiązane z jakimiś dealami korporacyjnymi. Czyli korporacja zagraniczna kupuje pewien set narzędzi od określonego dostawcy i po prostu firmy z tej grupy kapitałowej mają go wdrażać. Druga kwestia to to, że Często firma zaczyna wykorzystywać jedną czy dwie technologie do automatyzacji, czyli na przykład roboty czy platformę BPMS-ową i dopiero teraz zdaje sobie sprawę, że powinna wyjść szerzej. Tu jeszcze jest ta kwestia edukacji rynku. I trzecia taka kwestia, jeszcze nie ma takiej tendencji, chociaż ona powolutku się zaczyna, że firmy zaczynają sobie robić dywersyfikację dostawców. Czyli dopuszczają to, żeby w ich stosie technologicznym był na przykład UiPath i Microsoft. Ja celowo podałem te dwa produkty, bo one są najbardziej popularne w Polsce. UiPath ma w Polsce ponad 50 rynku, jeżeli chodzi o robotyzację. Microsoft z Power Automate ma 30 parę. I trzecia, jeszcze gdzieś tam z boku wątek, który się gdzieś tam lekko zaczyna nam dyskutować. Firmy zaczynają szukać jakichś rozwiązań niskokosztowych i zastanawiają się nad open source'ami, czyli na przykład robot framework, albo wręcz pisanie skryptów Pythonowych.
Właśnie o to chciałem spytać, bo tak troszeczkę ta historia, jest takie powiedzenie, że ona się nie toczy kołem, tylko ona się rymuje, powtarza się, tak? To my to przerabialiśmy troszeczkę przy narzędziach do procesów wytwórczych, tak? Gdzie były takie rozwiązania jak na przykład Mercurego czy Rationala, tak? Żeby nie wchodzić w szczegóły, które w pewnym momencie są były kupowane przez dużych vendorów i one tam potem obrastały kolejnymi funkcjonalnościami, zylion złotych za licencję, no i w pewnym momencie dusi klienci kupują drogie narzędzia, no ale dochodzą do wniosku, że chyba jednak za drogo jest, nie? No i potem jest odwrót, tak? I myślisz, że tak samo będzie tutaj? Czy podobnie?
Wiesz co, tu jest jedna różnica. W wielu firmach narzędzia do wytwarzania oprogramowania są narzędziami z punktu biznesu, z punktu widzenia strategii firmy i zarabiania pieniędzy, narzędziami supportującymi, pomocniczymi. Natomiast w przypadku narzędzi takich do automatyzacji procesów, to te narzędzia często wspierają core firmy albo wspierają obsługę klienta. I tutaj firmy zaciskają przynajmniej na razie zęby, te duże, i kupują drogie narzędzia, bo kupują bezpieczeństwo. Kupują to, że te narzędzia są stosowane w innych dużych przedsiębiorstwach, że one przeszły ileś audytów, że Gartner wysoko je pozycjonuje. Więc jakby był jakiś fuck up, to przynajmniej mogą sobie wyciągnąć dokumenty i powiedzieć, ale kupiliśmy to, co jest najlepsze na rynku. A jak ktoś oszczędzi na licencjach i kupi rozwiązanie bazujące na Pythonie, dedykowane, szyte, szybsze, tańsze, elastyczniejsze, ale coś się posypie, no to wtedy jest, nikt nie patrzy na te oszczędności. Więc zakładam, że te duże firmy, zwłaszcza w branżach regulowanych, będą kupować te drogie narzędzia, chociaż pewnie będą dyskutować z dostawcami na temat licencji, a te mniejsze firmy będą szukać jakichś alternatyw.
No właśnie, dużo się mówi o tym, że dzisiaj ktoś, kto się nie digitalizuje, pandemia miała to wszystko tak mega przyspieszyć, tak? No to znika i chyba to już widać zresztą, tak? Że się bardzo dużo na rynku w ciągu ostatnich 2 lat dzieje, więc no, tych średniaków czy małych troszkę jednak jest. Więc coś będą musieli, a nie każdego stać na takie dużą platformę, duży kombajn, nie?
Tutaj od
ciekawe,
razu dotknę
ciekawe, co się będzie tutaj działo.
Dotnę jeden temat jeszcze, być może w części organizacji będzie się rozwinie, oprócz kwestii narzędziowej, kwestia samego podejścia do wdrażania do narzędzi, bo teraz też widać bardzo silnie dwie tendencje. Kiedyś robotyzacja, automatyzacja ta w tym modelu takim początkowym, tak, kiedy się RPA pojawiło na rynku, była robiona przez ludzi z biznesu albo operacji. Teraz jeżeli na przykład firma ma, nie wiem, Nordea, ostatnio rozmawiałem z ludźmi z Nordei, mają tutaj działających 300 robotów, no to już jest farma robotów w Polsce. I utrzymanie tego, no to już jest duże wyzwanie, więc na przykład w takich dużych firmach roboty i automatyzacja trochę wraca pod skrzydła IT. A z drugiej strony w mniejszych organizacjach widać ewidentnie ten trend citizen developers, czyli taka demokratyzacja wytwarzania automatyzacji. I tutaj Microsoft na przykład bardzo daje duże możliwości, tak? Bo razem z Office'em, razem z Windowsem 11 mamy darmowego Power Automate Desktop.
Dużo się dzieje i myślę, że te zmiany, które teraz zachodzą, one są wielopłaszczyznowe, tak? No bo i funkcjonalności, i nowe pomysły, ta inteligencja to tak troszeczkę raczkuje, ale ona się będzie na pewno rozwijać. to co powiedziałeś, wzrost kosztów pracy, to no, szukamy rozwiązań, czyli szukamy rozwiązań, które będą skalowalne, ale dużo taniej jakby skalowalne, więc te, coś tam automaty będą musiały ogarniać. Ciekawe, jak to będzie się wszystko rozwijać. No, z drugiej strony właśnie tutaj te kwestie, powiedzmy, ekonomiczne.
Tu jeszcze nie dotknęliśmy jednej rzeczy, bo część osób na zagranicą mówi, że jak gdyby utożsamia pojęcie hiperautomatyzacja i inteligentna automatyzacja. Dla mnie to nie jest to samo, bo hiperautomatyzacja może być prosta, tak? To znaczy to mogą być automatyzacja z wykorzystaniem API, tutaj nie ma sztucznej inteligencji. Na Zachodzie chyba ten poziom sztucznej inteligencji jest dużo bardziej rozwinięty niż w Polsce. I tutaj wydaje mi się, że to jest też ta przyszłość, która będzie miała miejsce w najbliższych latach, że część organizacji, ja nie mówię, że wszystkie, ale część organizacji na pewno wejdzie w rozwiązania wykorzystujące AI, chociażby do przetwarzania języka naturalnego. I zachęcam do sięgnięcia do tej mapy, którą mam na robotomice.pl, bo tam widać bardzo fajnie, że już jest grupa firm polskich, które pozwala automatyzować przetwarzanie dokumentów. Ja nie jestem związany z żadną tych firm, żeby była jasność, z żadnym dostawców technologicznych, to chciałbym też, żeby wybrzmiało w tym w naszej rozmowie, ale jeżeli byście szukali Państwo właśnie jakichś problemów z dokumentami nieustrukturyzowanymi, złożonymi, nieprostymi procesami, to już na rynku są firmy, które zaczynają oferować rozwiązania i to są rozwiązania dedykowane też językowi polskiemu, to jest bardzo istotne. Więc tutaj czeka nas chyba najbliższe 2 lata to pójście w stronę tą inteligentną automatyzacji.
Zerkam na zegarek. Myślę, że tutaj wiele tematów mogłoby wypączkować. Jeśli będzie ruch, że tak powiem, w internetach, to na pewno będę próbował, że tak powiem, na dogrywkę się omówić. Na koniec bym tylko jedną rzecz powiedział. Wydaje mi się, że tutaj też istotne jest to, o tym wspominasz, ale też podkreślasz bardzo mocno tą część, tą powiedzmy patriotyczną, polską. Natomiast to się bardzo fajnie na pewno przeplata z tym, o czym no, trąbi ten obszar, powiedzmy, dzisiaj rozwoju startupowego, czy w ogóle jakby produktowego, tak? O czym mówią fundusze inwestycyjne. Także my musimy myśleć globalnie. Więc odnosimy się do rynków lokalnych, odnosimy się do tego, no bo tutaj mamy najbliżej, natomiast ci dostawcy, dobrzy dostawcy powinni myśleć globalnie i ten język polski, no pytanie, czy w pewnym momencie nie będzie stanowił jakiejś, no, trzymamy kciuki, żeby stanowił niszę, ale nie dlatego, że jest tak mało, tylko dlatego, że tak dużo jest na zewnątrz. Case'ów konkretnych.
Tak, dokładnie tak. Bardzo fajnie to podsumowałeś.
Fajnie, no dobrze. To zostawmy w takim razie ten temat. Dziękuję bardzo.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę. Zawsze szczerze.